cóż to takiego? — zapytała Mercedes. — 1000 franków, moja mamo. Patrz, jakie nowiutkie. Ale skąd je masz? Posłuchaj i nie przejmuj się zbytnio. Albert wstał, pocałował matkę w oba policzki i jął się jej przypatrywać. — Nie masz pojęcia, moja mamo, jakaś ty ładna — powiedział głosem nabrzmiałym miłością synowską. — Wierz mi, że nigdy nie widziałem piękniejszej, szlachetniejszej kobiety. — Drogie dziecko — rozczuliła się do łez. — A nieszczęście twoje zmieniło moją miłość w uwielbienie. Nie jestem nieszczęśliwa, bo mam syna i nie będę nieszczęśliwa, póki będę go miała. — Otóż, mamo, tu właśnie zaczyna się próba. Wiesz, co postanowiono? — A cóżeśmy takiego postanowili? — Zamieszkasz w Marsylii, a ja wyjadę do Afryki pod nowym nazwiskiem, które w sławie. Mercedes westchnęła. — Tak, moja mamo. Wczoraj zaciągnąłem się do spachisów. Dodał młodzieniec, spuściwszy oczy. Zawstydził się z lekka, nie zdawał sobie bowiem sprawy, na jak szlachetne zdecydował się upokorzenie. A nie tyle zaciągnąłem się, ile sprzedałem, sądząc, że mogę sobą rozporządzać. Od wczoraj zastępuję kogoś. Sprzedałem się, jak to mówią, ciągnął ze sztucznym uśmiechem. I to drożej, niż bym sam siebie ocenił, bo za 2000 franków. A, więc ów 1000 franków, powiedziała drżąc Mercedes. To połowa sumy, resztę zapłacą za rok. Mercedes wzniosła oczy do nieba i dwie łzy stoczyły się jej po policzkach. Cena jego krwi? Szepnęła. Tak, jeśli mnie zabiją, roześmiał się Albert, ale zapewniam cię, moja droga mamo, że mam zamiar twardo bronić własnej skóry. Nigdy jeszcze nie miałem takiej ochoty do życia. O Boże, Boże, zawołała Mercedes. Ale dlaczego właściwie mieliby mnie zabić? Czy zginął La Morissière, ten Ney Południa? Czy zginął Bede? Czy zginął Chanjarnier? Czy zginął nasz znajomy Morel? Pomyśl, mamo, jak się radować będziesz, gdy wrócę w szamerowanym mundurze. Zapewniam cię, że dokażę tam cudów waleczności. Przez próżność przecie wybrałem tę formację wojskową. Mercedes westchnęła, choć usiłowała uśmiechnąć się. Bolało ją, że syn ponosi cały ciężar ofiary. A więc zapewniam cię, mamo, ozwał się Albert, 4000 franków, a nawet więcej, dzięki nim przeżyjesz beztrosko 2 lata. Tak sądzisz? W dwóch tych słowach było tyle boleści, iż Albert pojął ich istotny sens. Serce mu się ścisnęło, jął tulić ręce matki. — Tak, przeżyjesz — powtórzył. — Przeżyję, ale ty nie wyjedziesz, prawda? — Wyjadę, mamo — odparł Albert stanowczo i spokojnie. — Nazbyt mnie kochasz, nie dopuść, więc bym próżniaczył się tutaj, a zresztą już podpisałem. — Uczynisz wedle własnej woli, mój synu, a ja zastosuję się do woli Bożej. To nie kwestia mojej woli, mamo. Muszę postąpić tak, jak nakazuje mi rozum i konieczność. Jesteśmy oboje w rozpaczliwym położeniu, prawda? Czymże dziś dla ciebie jest życie? Niczym, a dla mnie? Znaczyłoby to niewiele, gdyby nie ty, mamo, wierz mi, bo gdyby nie ty, przysięgam ci, że popełniłbym samobójstwo tego dnia, kiedy zwątpiłem o moim ojcu i wyparłem się jego nazwiska. No, ale żyję! A jeśli obiecasz mi, że nie stracisz nadziei, jeśli pozwolisz, abym się zajął twoim przyszłym szczęściem, dodasz mi sił. W takim razie, przyjechawszy do Algieru, złożę wizytę gubernatorowi. To człowiek o sercu szlachetnym, a nade wszystko żołnierskim. Opowiem mu twoją smutną historię. Poproszę, ażeby od czasu do czasu spojrzał w tę stronę, gdzie będę. Jeśli się zgodzi, jeśli zwróci na mnie uwagę, nim pół roku minie, zostanę oficerem albo polegnę. Jeśli zostanę oficerem, twój los, mamo, jest zabezpieczony. Będę miał dość pieniędzy na nas dwoje i zdobędę nowe nazwisko, którym oboje będziemy się chlubić. Wezmę bowiem twoje nazwisko panieńskie. A jeśli zginę, no cóż, wtedy i ty umrzesz, a naszym nieszczęściom będzie koniec. Cóż, odpowiedziała Mercedes, spoglądając wymownie i szlachetnie. Masz rację, mój synu. Dowiedźmyż pewnym ludziom, którzy patrzą na nas i oczekują naszych czynów, by nas osądzić, dowiedźmy, że zasługujemy przynajmniej na współczucie. Po cóż, mamo, ten pesymizm? Żachnął się Albert. Przysięgam ci, że jeśli już nie jesteśmy, to będziemy szczęśliwi. Jesteś kobietą rozumną i zdolną do rezygnacji. Ja zaś ograniczyłem swoje upodobania i, mam nadzieję, temperament. Wzbogacę się, służąc w wojsku. Ty zaś, wprowadziwszy się do domu pana Dantesa, zaznasz spokoju. Spróbujmy, bardzo cię o to proszę, spróbujmy. Tak, spróbujmy, bo ty musisz żyć i być szczęśliwy. A więc podzieliliśmy się, mamo. dodał Albert z udaną swobodą. I dziś już możemy wyjechać. Chodźmy, twoje miejsce zamówione.
A twoje?
Muszę tu pozostać jeszcze parę dni. To początek rozstania, trzeba, żebyśmy się po trochu do niego przyzwyczaili. Chcę zdobyć kilka listów polecających, wywiedzieć się, jakie stosunki panują w Afryce. Zobaczymy się w Marsylii.
A więc dobrze, jedźmy,
rzekła Mercedes, owijając się w jedyny szal kaszmirowy, jaki zabrała, a był on przypadkiem czarny i kosztowny.
Jedźmy.
Albert zebrał pospiesznie papiery, zadzwonił na sługę hotelowego, aby zapłacić 30 franków, podał matce ramię i wyszli na schody. Ktoś schodził przed nimi. Usłyszawszy zaś szelest jedwabnej sukni, ocierającej się o poręcz, obejrzał się.
Debray, szepnął Albert.
A, to ty, Albercie, zawołał sekretarz ministra, zatrzymując się. Ciekawość przemogła. Debray zdradził swoje inkognito, a zresztą Albert go poznał. Istotnie było czymś nader interesującym spotkać w nieznanym hoteliku młodzieńca, którego dramat narobił tyle hałasu.
Jak się masz, Albercie? Rzekł znowu Debray.
Ale spostrzegłszy kobietę, zawoalowaną czarno, ukrytą w półmroku, dodał z uśmiechem.
O, przepraszam cię, do widzenia.
Albert odgadł, co Debray miał na myśli.
Mamo, zwrócił się więc do Mercedes, to Debray, sekretarz ministra, mój dawny przyjaciel.
Jak to dawny, zmieszał się Debray, cóż ty wygadujesz?
Powiedziałem tak, proszę pana, gdyż od dziś nie mam przyjaciół i mieć ich nie powinienem. Dziękuję, że raczyłeś mnie pan poznać.
Debray podszedł do Alberta i serdecznie uścisnął mu dłoń.
Wierz mi, ozwał się ze wzruszeniem, do którego jednak był zdolny, że głęboko współczuję twojemu nieszczęściu i że jestem do twojej dyspozycji.
Dziękuję panu, uśmiechnął się Albert, ale wśród nieszczęścia pozostało nam jedno bogactwo. Nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Wyjeżdżamy z Paryża, podróż mamy zapłaconą i 5000 franków przy sobie.
Debray zaczerwienił się ze wstydu. Miał milion w pugilaresie, a chociaż trzeźwy i nieskorny do poetycznych wzlotów, pomyślał, że pod dachem tego domu przebywały dwie kobiety. Jedna, słusznie zhańbiona, odchodziła z krociowym majątkiem, była biedna. Druga, dotknięta niesprawiedliwością losu, odchodziła, jakże wzniosła w swoim nieszczęściu, z mizerną fortunką i była bogata.
Porównanie to zachwiało poglądami Debraya na życie ludzkie i przytłoczyło go. Bąknął na pożegnanie jakieś banalne, uprzejme słowa i zbiegł ze schodów. Tego dnia dał się podwładnym we znaki, ale wieczorem nabył piękną kamienicę przy bulwarze Magdaleny, a przynoszącą 50 000 liwrów dochodu. Nazajutrz o 5 po południu, gdy Debray podpisywał akt kupna, pani de Morcerf ucałowała Alberta i wsiadła do dyliżansu. W jednym z okien stacji dyliżansów Lafayette'a, w oknie od podwórza, sklepionym okrągło na antresoli znajdującej się nad biurami, stał jakiś mężczyzna. Widział, jak Mercedes odjeżdżała dyliżansem i jak Albert odszedł w swoją stronę. Ogarnięty wątpliwościami, przeciągnął ręką po czole, mówiąc: pozbawiłem szczęścia tych dwoje niewinnych ludzi. Jakże im teraz je zwrócić? Bóg mi dopomoże.